Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. Dzisiaj wtorek, a więc po 13:00 Twoje prawo. Artur Kiełbasiński, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Będziemy dochodzić odszkodowania?
No będziemy przynajmniej zastanawiać się, jak dochodzić tego odszkodowania. Dlaczego teraz? Lato to jest bardzo ciekawy okres. Wypoczywamy, czujemy się swobodnie, ale czasami bawimy się w sporty ekstremalne. Czasami nie bardzo kojarzymy, czy kontaktujemy, co robimy. Potem są wypadki, potem jest ból, połamane ręce, nogi albo i gorzej. I jakie mamy prawa, jakie mamy świadczenia, o co możemy dochodzić, jak ubiegać się na przykład o zadośćuczynienie. Właśnie o tym w dzisiejszej audycji.
Zapraszamy, jeśli Państwo macie doświadczenia jakieś w tej dziedzinie, to również proszę się podzielić tymi doświadczeniami 603 06 06 06. To zanim przystąpimy do odszkodowania, jeszcze proponuję naszym słuchaczom konkurs The Orchestra, czyli Starring Former Members of Electric Light Orchestra. Ten koncert 12 lipca, już w środę za tydzień w Dolinie Charlotte. Dwuosobowe zaproszenia do zdobycia. Już teraz proszę coś ładnego napisać na temat tego, dlaczego Państwo chcieliby się na tym koncercie znaleźć, a oczywiście później cała droga, proszę jechać jak najbardziej bezpiecznie, na miejscu zachowywać się bezpiecznie, aby nic się nie stało i nie trzeba było ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie. W programie Twoje prawo mówimy dzisiaj o odszkodowaniach właśnie. Wyobraźmy sobie, że zatem, że ulegliśmy wypadkowi poważnemu, wypadkowi. Na jakie świadczenia możemy liczyć?
Są dwa podstawowe: zadośćuczynienie i odszkodowanie. To najpierw o zadośćuczynieniu. Zadośćuczynienie nazywane jest czasami pieniędzmi za nasz ból. I jest to rzeczywiście dosłownie tak można interpretować. Zadośćuczynienie ma zadośćuczynić naszej krzywdzie. To są pieniądze, które się wypłaca właśnie z takim zdarzeniem, jeżeli kogoś bardzo bolało, jeśli ktoś ma uraz psychiczny, jeżeli ktoś ma inne kłopoty życiowe, często takie nie do wycenienia. I w tym momencie właśnie wchodzi w rachubę zasądzenie zadośćuczynienia. Tak jak powiedziałem, nazywane to jest formą zapłaty za ból. Natomiast rozmawialiśmy z Janną Hacuk, to jest radca prawna z firmy Refundo, ekspertka od spraw ubezpieczeń. I właśnie w jakiej sytuacji, na czym polega istota tego zadośćuczynienia, to pytanie zadaliśmy naszej ekspertce.
Rzeczywiście, pierwsze co należy ustalić w takiej sytuacji, to przede wszystkim ustalić właściciela takiego skuteru, czy też łodzi motorowodnej, żebyśmy mieli możliwość, wiedzieli gdzie kierować nasze roszczenia. To co nam przysługuje, to niewątpliwie zadośćuczynienie za doznane obrażenia ciała. Jest to kwota wypłacana za naszą krzywdę fizyczną, której doświadczamy, czyli za wszystkie złamania, skręcenia, obrażenia ciała, ale także za tą krzywdę psychiczną związaną z pewnymi lękami, które doświadczyliśmy w wyniku takiego zdarzenia. Niewątpliwie nie spodziewaliśmy się, że do takiego zdarzenia mogło dojść i to może powodować właśnie te negatywne obrażenia nastawienia psychiczne.
A proszę powiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na wysokość takiego zadośćuczynienia?
Przede wszystkim jest to stopień nasilenia dolegliwości bólowych, stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu, obrażeń ciała, które występują. To także długotrwałość procesu leczenia, konieczność przejścia operacji, liczba tych operacji, konieczność przejścia zabiegów medycznych. To wszystko ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia. Także, tak jak wspominałam, ta sfera psychiczna ma duże znaczenie, czyli to, jak ten wypadek wpłynął na naszą sferę psychiczną, na lęki, których doświadczamy, ale także na pewne poczucie bezradności, których nie możemy wykonywać pewnych czynności życia codziennego, na nasze ograniczenia ruchowe.
Na stronie radiogdańsk.pl poradnik, wszystko na temat ubezpieczeń, o co możemy się ubiegać, w jakich okolicznościach możemy się ubiegać. Państwa pytania także wpadają do naszej skrzynki SMS-owej, ale zapraszamy do odwiedzenia strony radiogdańsk.pl. O odszkodowaniach dzisiaj rozmawiamy. Oglądając amerykańskie filmy prawnicze, widzimy ludzi walczących o ogromne, wielomilionowe zadośćuczynienia czy odszkodowania. Czy w Polsce jest tak samo?
No to tak naprawdę mamy taką wizję właśnie z amerykańskich thrillerów prawniczych. Tam są czasem miliardy, setki milionów na szale rzucone. Te filmy nie pokazują często jednego. Nie pokazują, że później następuje apelacja i te zadośćuczynienia czy odszkodowania stają się dużo, dużo mniejsze. To wielokrotnie mniejsze od tego, co jest zasądzane w pierwszej instancji. Natomiast nie, w Polsce są zupełnie inne kwoty. Wygląda to zupełnie inaczej. Z drugiej strony jest taka tendencja sądów prawidłowa, że te kwoty zadośćuczynienia stają się coraz bardziej, coraz wyższe. One są rzeczywiście, to już nie powinno być tak, że dostajemy za jakieś poważne urazy 1000 czy 2000 zł. Są to kwoty znacznie poważniejsze. Natomiast tutaj są bardzo zróżnicowane orzeczenia sądów, bardzo zróżnicowane wyroki, dlatego że wszystko zależy od skali tego osobistego bólu, który odczuwamy, czy tych naszych fobii, naszych strachów, tej jak nasza sfera psychiczna na przykład została zdezorganizowana przez dane wydarzenie. I tutaj znowu oddajmy głos Joannie Hacuk, radcy prawnej, która opowiada, w jaki sposób to kwestia zadośćuczynienia jest wyceniana w sądach.
W Polsce nie istnieje taryfikator wysokości zadośćuczynienia, tak jak na przykład w niektórych krajach zachodnich. Tutaj z pomocą przychodzi nam orzecznictwo sądowe. Przepisy mówią, że zadośćuczynienie powinno być odpowiednie, ale tak naprawdę co to oznacza odpowiednie, prawda? Ono powinno odpowiadać doznanej szkodzie, powinno stanowić pewną realną wartość, jednocześnie nie może być symboliczne i powinno tak naprawdę, nie może prowadzić do wzbogacenia po stronie osoby poszkodowanej. Jeżeli to jest na przykład złamanie kończyny, które powoduje, że leczymy się przez pół roku, prawda? Nie możemy wykonywać wielu czynności życia codziennego. Mamy trudności w sprzątaniu, w gotowaniu, w korzystaniu z toalety. W takiej sytuacji najczęściej te zadośćuczynienia, to mogę powiedzieć na przykładzie swojej praktyki, gdzieś oscylują w granicach około 100 tysięcy złotych.
Zadośćuczynienia, odszkodowania, o tym dzisiaj rozmawiamy, ale także ważne informacje od Państwa z dróg Pomorza. Korek na obwodnicy Odchwarzna w stronę Chylonii. Korek w kierunku Chylonii od zjazdu na Karwiny, pisze pani Ania. A w Kartuzach 12 stopni i pada. Lato takie nierozpieszczające mamy. 603 06 06 06, SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Słuchacze także w SMS-ach zadają pytania. Pan Krzysztof napisał: zastanawia mnie zawsze hipotetyczna sytuacja. Jadąc samochodem, dochodzi do kolizji z winy pieszego lub rowerzysty. Wiem, że nie mają oni OC. Kto ponosi koszty naprawy samochodu? Mam AC, ale naprawa z mojego ubezpieczenia powoduje zwiększoną składkę na kolejny rok. Co robić w takiej sytuacji?
No tutaj jest bardzo złożona sytuacja, natomiast ona rzeczywiście jest trudna. Po pierwsze, część rowerzystów ma OC, nawet nie wykupione na rower, ale na przykład przy ubezpieczeniu mieszkania. Czasem jest taka opcja, że też mamy OC od skutków sportu wykonywanego nieprofesjonalnie. Ubezpieczając kiedyś mieszkanie, sam się przekonałem, że mam taką drobną polisę OC, więc tutaj bym był w stanie naprawić ten samochód na swój koszt, o ile te uszkodzenia nie byłyby wielkie. Natomiast rzeczywiście duża grupa osób nie ma takiego ubezpieczenia. Przykro mi bardzo, ale to jest dość długa droga. Wtedy trzeba albo się dogadać, co jest szybsze, a jeżeli nie, ta długa droga to jest jednak iść do sądu, bo rzeczywiście, jeżeli pieszy ze swojej winy uszkodził samochód, to jest absolutnie prawdopodobne. Może się nam wydawać, że to niemożliwe. Nie, no można zbić szybę, można uszkodzić.
Złamać lusterko, a to są kosztowne czasami.
Czasami są bardzo kosztowne. No to wtedy jednak trzeba iść do sądu. Zastanawiam się w takiej sytuacji, o jakiej pisze do nas pan Krzysztof, czy jednak nie zrobić tak, żeby naprawić to z własnego AC, jeżeli mamy, bo też większość samochodów w Polsce nie ma AC, a potem dochodzić od osoby, która wyrządziła nam tę szkodę, pokrycia różnicy w składce, tej podwyższonej składki. Ja myślę, że to by było najbardziej efektywne, chyba najtańsze i chyba jednak najszybsze. Natomiast jest pytanie, czy ten ubezpieczyciel, który naprawił na podstawie AC, nie dochodziłby od pieszego czy rowerzysty zwrotu części kosztów, ale to jest zupełnie osobna historia.
W takim razie do tej pory mówiliśmy o zadośćuczynieniu, a czym się różni zadośćuczynienie od odszkodowania, bo to są różne sprawy.
Tak, to są oczywiście różne sprawy. Tak jak mówiliśmy, zadośćuczynienie to jest zapłata za krzywdę czy pieniądze za łzy. Tak trochę się ironicznie mówi, ale ja myślę, że to trzeba poważnie traktować, bo każdy po prostu ma do tego zadośćuczynienia prawo. Natomiast odszkodowanie to jest zupełnie inna historia, bo to jest już kwestia zestawienia strat, które są wycenialne. To, co możemy wyliczyć, wycenić, pokazać co do grosza, co do złotego, może być przedmiotem odszkodowania. Bardzo szeroko rozumiane. Zarówno to, co straciliśmy. Jeżeli na przykład w wypadku ktoś mi zniszczy rower, to ja mam prawo do odkupienia czy co najmniej naprawy tego roweru. Jeżeli ktoś na skutek wypadku poszedł na długotrwałe zwolnienie i utracił część zarobków, tak? Bo dostaje takie ubezpieczenie chorobowe i tam nie jest to w 100% nie odpowiada dotychczasowym zarobkom. Można dochodzić tej straty finansowej, którą się poniosło z tytułu ubezpieczenia. Natomiast tak jak tutaj rozmawiałem z naszą ekspertką, ważne jest udokumentowanie tych wszystkich strat. I tutaj, szanowni państwo, ja wiem, że to jest może uciążliwe, może w stanie choroby, czy po wypadku się o tym nie myśli, ale trzeba gromadzić wszystkie rachunki, faktury, wydatki związane z leczeniem, wydatki związane z dojazdami do szpitala, nawet kwestie, tu proszę posłuchać, zaraz nasza ekspertka będzie mówiła, będziemy ją cytowali, kwestie związane z dojazdami rodziny do szpitala. Wszystkie kwestie związane z odżywkami, z dodatkową suplementacją, jeżeli taka będzie potrzebna. Jak dokumentować to, jakie są właśnie uprawnienia związane z odszkodowaniem, tym razem znowu Joanna Hacuk, radca prawna, która zajmuje się na co dzień ubezpieczeniami.
Odszkodowanie dotyczy tych kwestii majątkowych, kwestii rzeczowych. W przypadku szkód osobowych mówimy tutaj o zwrocie wszelkich kosztów, które są ponoszone przez osobę poszkodowaną. To są wszystkie koszty leczenia, koszty rehabilitacji, koszty zakupu sprzętu ortopedycznego, protez, także koszty korzystania z opieki osób trzecich, bo niewątpliwie w niektórych sytuacjach, kiedy doznajemy wypadku, nie mamy możliwości wykonania wielu czynności samodzielnie. Musimy korzystać z pomocy innych osób. W takiej sytuacji to mogą być nawet osoby nam najbliższe, mąż, żona, nasze dzieci czy rodzice. To są w przypadku odszkodowania także koszty przejazdów do placówek medycznych, koszty do szpitali, także koszty przejazdów osób nam najbliższych. Często zdarza się, że kiedy przebywamy w szpitalu, osoby najbliższe odwiedzają nas. To pozwala nam szybciej dojść do zdrowia, pozwala na naszą szybszą rekonwalescencję. Takie koszty również podlegają zwrotowi. To są także koszty dostosowania i przystosowania do wykonywania nowego zawodu. Niekiedy wypadek ma tak poważne skutki, że nie jesteśmy w stanie wykonywać pracy, którą dotychczas wykonywaliśmy. I tutaj także przysługuje nam zwrot takich kosztów. Zwrot jakichś kursów na przykład, wykonania dodatkowych kursów, żebyśmy mieli możliwość wykonywania pracy zarobkowej i utrzymywania się samodzielnego.
Warto zwrócić uwagę na to, co mówi ekspertka. Wszystkie koszty, czyli nawet kwestia diety, to też są także inne koszty. 603-0606-06. Za chwilę wracamy. Wracamy do zadośćuczynień albo odszkodowań. W sumie to mogą być bardzo poważne kwoty, idące nawet w dziesiątki czy setki tysięcy złotych, ale to proces długotrwały. Co zrobić, aby pieniądze na leczenie czy na przykład transport mieć jak najszybciej? Mamy tysiące ofert polis na rynku. Czy warto z nich skorzystać?
No to jest pytanie bardzo trudne. Zawsze ktoś powie, że płaciłem 5, 6, 10 lat na polisę ubezpieczeniową. Ani razu nie skorzystałem, ubezpieczyciel zarobił, a ja się potknąłem i złamałem nogę w drugim miesiącu, jak tej polisy już nie miałem. Nie ma dobrej odpowiedzi. Natomiast pytanie jest takie, czy potrafimy mądrze zdecydować o tym, czy się ubezpieczać, czy nie. Każdy powinien zrobić rachunek sumienia. Jeżeli jeżdżę na wakacje po to, żeby uprawiać sporty ekstremalne, jeżeli jeżdżę na wakacje w miejsca, gdzie nie jestem pewien, czy standard opieki medycznej wynikający na przykład z ubezpieczenia tego, które mamy i które jest honorowane w całej Europie, jeżeli ten standard leczenia jest niski. Jeżeli mamy złe doświadczenia albo słyszeliśmy, że ktoś miał złe doświadczenia w miejscowym szpitalu, to ja myślę, że wtedy warto się ubezpieczyć. Po prostu to nie te ubezpieczenia turystyczne szczególnie, to nie są bardzo poważne kwoty. To jest czasami kilka złotych dziennie. Oczywiście jak jedzie duża rodzina, to już urasta do pewnej kwoty. Z drugiej strony jak jedzie duża rodzina, to ryzyko też jest dużo większe.
Tak? Ja znam przypadek jednego pana, który się nie ubezpieczył, pojechał na narty, no i złamał nogę i podnoszonego helikopterem ze stoku. I musiał zwracać za całą akcję ratowniczą. To nie było w Polsce, to było we Włoszech.
No to myślę, że kilka tysięcy euro dobrych było. Tak?
Dokładnie.
No więc tutaj mamy częściową odpowiedź. Ale jeżeli podałeś taki przykład, to bardzo ważna jest też rzecz taka, żebyśmy popatrzyli na coś, co nazywa się listą wyłączeń. Co to jest lista wyłączeń i jakie są najczęstsze wyłączenia? Znowu odeślę na stronę radiogdańsk.pl, tam jest ten materiał, o którym mówiłem, gdzie to jest wszystko ładnie zebrane. Natomiast jest dość dużo różnych działań, w w przypadku których ubezpieczyciel od razu pisze, to jest bardzo często wyraźnie napisane, że nie będzie ponosił odpowiedzialności. Jeżeli ktoś idzie w góry i chodzi zwykłym szlakiem turystycznym, nie musi mieć ubezpieczenia górskiego od tego, że poszedł na wycieczkę w Parku Narodowym. Jeżeli ktoś schodzi ze szlaku, wspina się w miejscach już przeznaczonych dla alpinistów czy taterników, w tym momencie to ubezpieczenie jest potrzebne. Dlaczego taki przykład? Bo po prostu te sporty ekstremalne czy działania ekstremalne to jest jedno z licznych wyłączeń. Jeżeli ktoś zakłada, że będzie wspinał, latał na kajcie albo korzystał z innych tego typu atrakcji, musi sprawdzić, czy skutki sportów ekstremalnych będą pokrywane z tej polisy. Tak samo, no, jeżeli ktoś celowo na przykład chciał wybić szybę w sklepie, bardzo poważnie się zrani przy tym. Większość ubezpieczycieli wyłącza wtedy swoją odpowiedzialność, dlatego że to jest działanie umyślne. Jeżeli ktoś się bardzo mocno zrani, prowadząc pojazd jakiś bez uprawnień, to nie musi być samochód, to może być motor, może być quad, jeżeli są takie przepisy, które wymagają uprawnień, ubezpieczyciel też wtedy nie będzie odpowiadał. Ale to wszystko powinno być dostępne w warunkach ogólnych ubezpieczenia, na takiej liście wyłączeń. Dlatego musimy się też nauczyć czytać te umowy, patrzeć, co tam jest napisane. No tutaj w czasie rozmowy z naszą ekspertką, przypomnę, to jest Joanna Hacuk, pojawiła się taka informacja, no aż trudno uwierzyć, że czasami Polacy wykupują polisę, która nie obowiązuje w kraju, do którego jadą. Tak po prostu się odruchowo coś kupuje, czy w internecie, czy w swoim banku, albo w jakąś polisę, to niech będzie jakaś tam polisa ubezpieczeniowa, a potem pojechaliśmy z jednego państwa do drugiego i się okazuje, że w tym drugim to ta polisa nie obowiązuje. A więc przypomnijmy, czytać, nawet jeżeli to jest drobny druk, bardzo precyzyjnie sprawdzać, no ale też czy warto się ubezpieczać. Znowu odwołuję się do opinii naszej ekspertki, właśnie czy te polisy na wycieczki zagraniczne kupować, czy nie.
Często wyjeżdżając na przykład za granicę, decydujemy się na uprawianie sportów ekstremalnych. Warto w takiej sytuacji mieć odpowiednią polisę, żeby móc skorzystać z niej w sytuacji wystąpienia szkody. Ponadto, jeżeli doznamy uszczerbku na zdrowiu, na przykład na jakimś stoku, czy w wyniku uprawiania tych sportów ekstremalnych, chcemy mieć możliwość, żeby móc skierować się dość szybko do szpitala, który udzieli nam niezbędnej pomocy i żeby te koszty leczenia powstałe w wyniku tego zdarzenia pokrył nasz ubezpieczyciel. Także wówczas mamy możliwość wyboru placówki medycznej, więc na to warto zwracać uwagę. Ponadto warto, żeby to nasze ubezpieczenie obejmowało także ten kraj, do którego wyjeżdżamy, tak? Nie do wszystkich krajów możliwe jest wykupienie polisy. Są kraje wpisane na listę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które są wskazywane jako zagrożone. Tam najczęściej ubezpieczyciele nie oferują polis, więc to też należy mieć na uwadze, decydując się na taki wyjazd wakacyjny.
Wyjazdy wakacyjne, a tu czasami szara codzienność. Pani Maria pisze: witam, miałam wypadek w tramwaju. Musiałam korzystać z pomocy lekarskiej. W szpitalu założono mi 5 szwów na łuku brwiowym. Odczuwam ból miejscowy do teraz. Czy mogę się starać o odszkodowanie, czy zadośćuczynienie?
No, w moim przekonaniu to jest klasyczny przypadek, kiedy dokładnie tak można się o takie świadczenia starać. Oczywiście to musi być udokumentowane. Wszystko zależy od okoliczności tego zdarzenia. Ja przepraszam, bo oczywiście teraz trochę pofantazjuję. Gdyby ktoś był pijany i sam się przewrócił w tramwaju, to oczywiście wtedy najprawdopodobniej niczego nie dostanie. Tu zapewne taki przykład nie, czy z opisu, który przysłała nam słuchaczka, taki przykład nie zachodzi, więc zdecydowanie ja bym proponował zwrócić się do przewoźnika z konkretnymi roszczeniami. Jeżeli tu chodzi bardziej o krzywdę, poczucie bólu czy jakieś obawy, to w tym momencie rzeczywiście bardziej zadośćuczynienie. Ale jeżeli poniosła pani straty, nawet zniszczona bluzka, jeżeli ktoś krwawi, może zniszczyć odzież. Ta odzież może być dość dużo warta, tak? Czasami kilkaset złotych wydane na dobrą koszulę, dobry żakiet, to jest dla kogoś poważny wydatek. Jeżeli ktoś zawinił i doszło do takiego naruszenia integralności cielesnej, doszło do poważnego zranienia, absolutnie sugerowałbym dochodzenie takich spraw, dochodzenie do takiego odszkodowania czy zadośćuczynienia.
Mówiliśmy też o tych wakacjach, o przygodach egzotycznych, ale także o mniej egzotycznych porozmawiajmy. Czy jeśli zachorowałem w kraju, w miejscu zamieszkania, po spożyciu niezbyt świeżego posiłku w restauracji w sąsiedztwie, to mam wówczas szansę na odszkodowanie czy zadośćuczynienie?
Co do zasady, tak. Czyli zasada, patrzymy tutaj optymistycznie, tak się może zdarzyć, że będziemy dochodzili tych roszczeń i absolutnie mamy do nich prawo. Tu jest inny problem. Tu jest problem typowo dowodowy. To znaczy trzeba udowodnić, że rzeczywiście na skutek zjedzenia tej, a nie innej rzeczy, w tym, a nie innym miejscu, podnieśliśmy te straty, czy zachorowaliśmy. Taki restaurator, który zafundował nam niezbyt taki świeży posiłek, może się bronić tym, że jadł pan tego dnia wiele rzeczy w różnych miejscach. Ewentualnie
inni klienci jedli i nikt się nie skarżył.
Natomiast jeżeli kilku klientów już się skarży, czy mamy dowody, że jednak źle się poczuliśmy po konkretnym kotlecie, czy po konkretnej rybce, to jednak ja bym sugerował gdzieś wystąpienie o takie na przykład zadośćuczynienie, czy z takim roszczeniem odszkodowawczym. Natomiast tutaj tak naprawdę ważne jest, żeby mieć odpowiednie dokumenty zgromadzone. Po pierwsze musimy udowodnić, że tam byliśmy w danym miejscu, że tam zjedliśmy. Więc jakiś paragon, zapis z monitoringu, bilet parkingowy, że parkowaliśmy przed tą restauracją w określonej porze. Bo to też musimy mieć świadomość, że może znaleźć się naciągacz, który powie, tu zjadłem, boli mnie brzuch, dajcie 1000 zł, a to będzie po prostu brednia. Więc
no byli tacy, co potrafili wrzucić coś do posiłku po to, żeby otrzymać nowy, prawda?
To jest straszny przykład, jak oglądałem tego Polaka, który w Chorwacji wyciągał jakieś robaki z pudełka, żeby nasypać do swojego pokarmu, to ja się nie wstydzę za innych ludzi, ale wtedy przez chwilę się wstydziłem. No to było straszne i to było po prostu żenujące. Natomiast no tu zakładamy, że ktoś naprawdę zachorował, ponosi realną ponosi naprawdę uciążliwości, bo ktoś mu zafundował zły posiłek, no to w tym momencie tu będzie kłopot dowodowy, trzeba gromadzić odpowiednie dokumenty, trzeba się starać jak najbardziej uprawdopodobnić, że się w określonym miejscu było i po prostu wtedy dochodzić swoich roszczeń, ale znowu Joanna Hacuk, nasza ekspertka od spraw ubezpieczeń, zapytaliśmy, jak dochodzić, czy co zrobić, żeby po takim nieudanym posiłku jakieś roszczenie móc zgłosić.
Przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby po wyjściu z restauracji wziąć ze sobą paragon. Oczywiście najczęściej w momencie, kiedy wychodzimy z restauracji, nie spodziewamy się, że doszło do zatrucia, bądź że doszło do rozstroju zdrowia, prawda? Dlatego ważne jest, żeby mimo wszystko w każdej sytuacji zabierać ze sobą paragon, który będzie nam wskazywał, że skorzystaliśmy z takiej usługi tego dnia w tym właśnie miejscu. Ponadto, jeżeli dowiadujemy się, że doszło do rozstroju zdrowia, warto jest także wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie nagrań z monitoringu. Najczęściej większość już obecnie restauracji posiada taki monitoring. To może być pomocne celem ustalenia, że ta osoba się znajdowała w tym lokalu, nawet jeżeli tego paragonu, o którym mówiłam, nie posiadamy. To myślę, że są takie podstawowe dowody. No i oczywiście musimy zbierać całą dokumentację medyczną, która będzie wskazywała na to, jakich szkód doznaliśmy, prawda? Więc jest to bardzo ważne, żeby wystąpić do placówek medycznych, w których się leczyliśmy, do szpitala, jeśli była taka konieczność, żeby wykazać także, jakiego rodzaju obrażenia doznaliśmy wskutek, no właśnie, czy to jest niestrawność, czy jakieś poważniejsze obrażenia ciała.
Mówimy o bardzo różnych wydarzeniach, wypadek drogowy, wypadek turystyczny, zatrucie w restauracji. Czy to oznacza, że za każdy inny uraz możemy liczyć na odszkodowanie czy inne świadczenie?
Praktycznie tak. Za każdym razem jak czujemy się i obiektywnie jesteśmy, mamy uszczerbek na zdrowiu, coś nam się stało, można próbować wystąpić właśnie czy o zadośćuczynienie, czy o odszkodowanie. Czasami te sytuacje są bardzo zaskakujące, ale też bardzo poważne. Ja spytałem naszego gościa, Joannę Hacuk, o to, z jakim najdziwniejszym, najbardziej zaskakującym przypadkiem zetknęła się w swojej karierze zawodowej i opowiedziała mi pewną historię związaną z weselem. W pierwszej chwili brzmi komicznie, ale to jest bardzo poważna sprawa. To był bardzo poważny wypadek, który rzeczywiście nie dość, że się miał skutki zdrowotne, ale miał także skutki na pewno psychiczne dla osoby, którą to dotknęło. Posłuchajmy, bo historia jest rzeczywiście bardzo ciekawa, ale też pokazuje, na jakie różne dziwne zdarzenia jesteśmy narażeni. No może nie na co dzień, bo nie co dzień bierze się ślub, ale jak różne mogą być zdarzenia, które powodują szkody na ciele.
Rzeczywiście kilka lat temu mieliśmy w kancelarii osobę, która, pannę młodą, która poszła do salonu sukni ślubnych w dniu ślubu przymierzyć już i założyć suknię ślubną. Okazało się, że jak już miała założoną tą suknię, zaistniała konieczność wyprasowania jej. Pracownicy tego salonu zrobili to niestety na jej ciele, wskutek czego doszło do poparzenia ciała naszej klientki. No, wyobrażacie sobie Państwo, jaka to była dla niej traumatyczna sytuacja, kiedy stawiła się w kościele, na weselu, miała poparzoną część pleców, w związku z czym nie dość, że odczuwała dolegliwości bólowe z tym związane, to jednocześnie miała świadomość, że nie wygląda tak, jak chciałaby wyglądać w tym szczególnym dla niej dniu. Kiedy zgłosiła swoje żądania do salonu sukien ślubnych, okazało się, że całkowicie odmówili wypłaty odszkodowania, wskazując, że to najpewniej nie doszło w ich salonie, a być może to doszło w salonie fryzjerskim, kiedy czesała się do tego ślubu. No, konieczna była tutaj sprawa sądowa i ustalenie świadków tego zdarzenia, wszystkich okoliczności. Ostatecznie zakończyło się to wygraną dla naszej klientki. Jednakże no nic nie wróci, prawda, tego, co jakby zostało jej wyrządzone.
Rzeczywiście nietypowa sytuacja, ale faktycznie groźna dla zdrowia, mogąca mieć daleko idące skutki. Na przykład dla wyglądu pokrzywdzony, jak widać, straty można ponieść w bardzo wielu sytuacjach.
Dokładnie tak, no i dlatego przypomnę jeszcze raz, bardzo uważajmy na co dzień, ale jeżeli już coś się dzieje, proszę zauważyć tutaj, no nie znamy ciągu dalszego, tu poparzone były plecy, a jestem z tym sobie w stanie wyobrazić sytuację, gdy na przykład ktoś ma poparzoną twarz. I tak na przykład w przypadku niektórych poparzeń może dochodzić jakby do konieczności operacji plastycznej. Gigantyczne koszty, ogromne, a jeżeli ktoś został tak naprawdę oszpecony, to byłyby koszty jak najbardziej uzasadnione, bo nie może być tak, że ktoś z powodu swoich błędów wyrządza innemu szkodę, chociażby w wizerunku, w wyglądzie, czy jakby w innych kwestiach.
Niedawno jeden z burmistrzów, tak, został potraktowany wodą z sikawki strażackiej, także
ma uszkodzony oczy.
Wzrok.
Bardzo poważna rzecz, aczkolwiek tutaj jest trochę inna historia. To wszystko było w pewnej żartobliwej konwencji. Tam była zabawa samego burmistrza z tymi strażakami, którzy lali w niego wodą. Natomiast nie zmienia to faktu ta konwencja żartobliwa, że być może odszkodowania można by dochodzić.
Pisze nasz słuchacz: wykupując ubezpieczenie mieszkania, warto kupić OC w życiu prywatnym. Ja o tym nie wiedziałem. Sąsiadka wywróciła się pod moimi drzwiami o obijacz i płaciłem.
To jest ta sytuacja, o której mówiłem wcześniej przy wypadku samochodowym, gdzie jest rowerzysta i osoba, która ma samochód. Te OC związane z życiem codziennym, one rzeczywiście są bardzo ciekawe, dlatego że z jednej strony to jest właśnie skutki tego amatorskiego uprawiania sportów, a więc jak ja jadę na deskorolce, jadę rowerem, czy moje dziecko coś takiego robi i będzie wtedy szkoda. Z drugiej strony tam ja mam też taką opcję, ja bardzo lubię zwierzęta, zawsze mam jakiegoś psa w domu, tam są, wprawdzie moje psy są bardzo spokojne, ale tam jest też opcja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę, które mamy w domu, więc ja bym nie chciał, żeby...
Zapadł poważny wyrok w sprawie kota, który ponoć miał wyjeść z sadzawki, z oczka wodnego.
Cenne ryby, tak. Też jest strata tu nieosobowa, to trochę inny typ ubezpieczeń. Natomiast to jest ważny przypadek i ja bym nie chciał wyjść na tutaj lobbystę firm ubezpieczeniowych, bo mam do nich dość sporo uwag, nawet osobiście. Natomiast być może takie ubezpieczenie OC, jeśli ktoś prowadzi aktywny tryb życia, to nie jest złe rozwiązanie wykupić taką polisę dla rodziny.
Jeszcze pytanie od naszego słuchacza. Miałem zawał serca. Czy mogę się starać o odszkodowanie? Jestem czynny zawodowo.
Ja zacznę od tego, jak to wygląda w prawie pracy. Był szereg orzeczeń Sądu Najwyższego, że jednak zawał serca z reguły nie jest podyktowany czy spowodowany przez osoby czy czynniki wokół nas, tylko jest pewnym schorzeniem o charakterze wewnętrznym. To znaczy to wynika z naszych predyspozycji, z naszego stanu zdrowia i nawet jeżeli ktoś nas zdenerwuje, to ta osoba, która nas zdenerwuje, nie może odpowiadać za nasz zawał, dlatego że to wtedy no, byśmy wszyscy odpowiadali za wszystko, tylko to jest jednak leży po stronie samej osoby, której to dotyczy. Oczywiście w przypadku ubezpieczeniowym należałoby tą sprawę przeanalizować bardzo dokładnie, co się stało. Natomiast akurat w przypadku zawału sądzę, że dochodzenie odszkodowania byłoby bardzo trudne z tytułu samego zawału. Zupełnie osobną historią jest to, jeżeli ktoś na przykład został źle potraktowany, ktoś dostał zawału i został na przykład, nie wiem, przez kierowcę komunikacji miejskiej potraktowany jako pijak. Ale to jest zupełnie osobna historia.
No tutaj odszkodowanie pewnie będzie wchodziło w grę. BMW rozbite na Słowackiego w dół, jeden pas zablokowany. Aktualna informacja dla kierowców, więcej informacji dla kierowców już
ale
za kilka minut.
Ale to ubezpieczenia komunikacyjne, a akurat dzisiaj na nich się nie skupialiśmy.
Artur Kiełbasiński, audycja Twoje
Dziękuję
Prawo.
Dziękuję bardzo.